Gość Radia 5.
Dzień dobry, dzisiaj w naszym studiu panowie Marek Markowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, pan Hubert Zawistowski, oficer prasowy tejże jednostki oraz pan Przemysław Niecikowski, technik sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o bezpieczeństwie. Panowie, w ostatni czwartek lipca rakieta wleciała do Polski i w 10 z 17 zagrożonych powiatów nie było syreny alarmowej. Na szczęście nikomu w powiecie biłgorajskim, tam gdzie ona spadła, nic się nie stało. Są straty u rolnika, na którego polu pozostał krater. Ale wyszło wtedy, że system ostrzegania nie działa poprawnie, ale wyszło też, że część naszych rodaków nie wie, co robić, gdy usłyszą syreny alarmowe. Zatem przypomnijmy, panowie, jak brzmi syrena alarmowa? Panie rzeczniku, jak brzmi syrena alarmowa?
Na początek chciałbym tutaj zaznaczyć, że na chwilę obecną mamy tylko dwa rodzaje alarmów, czyli alarm, który mówi o ogłoszeniu alarmu, jest to dźwięk modulowany, i odwołanie alarmu, który stanowi dźwięk ciągły, jednostajny, oba trwają 3 minuty. I tutaj, jeżeli mogę zaprezentować, dźwięk modulowany brzmi mniej więcej tak. Powtarza on się przez 3 minuty i tutaj to, co istotne, to jest ta właśnie modulacja, że dźwięk nie jest wygaszony z przerwą, tylko jednostajnie spada z tonacji, potem znowu wchodzi na obroty i trwa przez 3 minuty. To jest sygnał, który ogłasza alarm. Jeżeli chodzi o odwołanie alarmu, jest to taka sama syrena, tylko dźwięk jest ciągły, więc nie mamy tutaj tej modulacji, a dźwięk brzmi mniej więcej w ten sposób. Całość trwa 3 minuty i wtedy mamy informację o tym, że alarm został odwołany. Natomiast jest to tylko jedna z kilku możliwych do wykorzystania przez służby, jeden z kilku możliwych kanałów, gdzie przesyłane są informacje. Pozostałe to są bezpośredni kontakt, alerty RCB wysyłane za pomocą telefonów komórkowych, regionalny system ostrzegania z aplikacją, która jest dostępna dla każdego mieszkańca, media, takie jak radio, telewizja, internet i oczywiście bezpośrednie informacje, czy to z wozów służb, czy przez megafony bezpośrednio do mieszkańców. I tutaj, jeżeli chodzi o alarmowanie, syrenę, to jest tylko jeden z wielu kanałów, które są dostępne na dzień dzisiejszy, ale tak jak pan wcześniej wspomniał, najważniejsza jest świadomość mieszkańców, żeby wiedzieć, o takiej syrenie, w jaki sposób się zachować i w jaki sposób reagować, co ta syrena w ogóle oznacza.
No tak. Były w kraju, również w Ełku, testy syren alarmowych. One były 21 lipca. Nie mają panowie wrażenia, że one były może troszeczkę zbyt ciche i nocą część mieszkańców mogłaby ich zwyczajnie nie usłyszeć podczas snu przy zamkniętych oknach, panie komendancie?
Na pewno część mieszkańców takie wrażenie mogła odnieść, ponieważ mieszkania, w których żyjemy, domy, szczególnie w ostatnich latach zaostrzenie przepisów dotyczących szczelności powoduje, że te okna są coraz szczelniejsze, a przez to, nie oszukujmy się, ale i wygłuszają nam to, co dzieje się na zewnątrz. Wygłuszają ruch uliczny, ale również taki sygnał syreny alarmowej również może być mniej słyszalny. Jeżeli chodzi o pokrycie syrenami na dzień dzisiejszy naszego powiatu, to licząc miasto oraz sąsiednie gminy, takie pokrycie, oczywiście mówimy teoretycznie, wynikające z naszych analiz na podstawie mocy syren i ich zasięgów, to jest około 62%. Tu chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o miasto, to takie pokrycie jest w 100%. I w każdej części miasta taka syrena powinna być słyszalna. I też to zagrożenie w przypadku nalotu z powietrza jest najgroźniejsze w terenach silnie zurbanizowanych, ponieważ tu jest największe skupisko ludzi, są budynki wielorodzinne, budynki mieszkalne, gdzie po kilkadziesiąt rodzin mieszka. W przypadku rozproszonej zabudowy na terenach wiejskich tu oto prawdopodobieństwo jest troszeczkę niższe, natomiast docelowym wariantem jest taki, żeby przynajmniej te 85-90% całego całego powiatu było pokryte właśnie tą siecią syren. W dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie u starosty właśnie spowodowane sytuacją, która miała miejsce w województwie lubelskim, również po to, żeby na podstawie tego zdarzenia wyciągnąć u nas wnioski. Nie jest to takie proste, ponieważ obecnie funkcjonują dwa rodzaje syren na terenie w ogóle Polski. Są to syreny, które zwyczajowo od kilkudziesięciu lat służą do alarmowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do wyjazdu i ten sygnał jest zupełnie inny niż ten, który jest jako sygnał alarmowy. Mieszkańcy terenów wiejskich są przyzwyczajeni do tego sygnału, bo od lat słysząc syreny wiedzą, że jest to alarm dla strażaków. Teraz troszeczkę to się zmienia, bo muszą rozróżnić, który jest sygnał dla straży, który jest sygnał ogłaszający zagrożenie. Natomiast to są często syreny mechaniczne. Wyzwolenie dźwięku występuje tam na podstawie kręcącej się turbiny. I niestety nie da się takiego sygnału, jaki obecnie jest wskazywany jako sygnał alarmowy, uzyskać w takiej syrenie. Potrzeba ich wymiany na nowoczesne systemy szczelinowe, które również oprócz różnych sygnałów, które mogą wskazywać, również mogą przekazywać komunikaty głosowe. I teraz trwa etap wymiany i dostosowania systemu alarmowego do tego, żeby był on jednolity, już nie tylko na terenie całego powiatu, ale również w całym kraju, żeby skrócić decyzyjność włączenia syren, ponieważ to, co obserwowaliśmy teraz w województwie lubelskim, to była decyzyjność osób i informacji, które przechodziły od najwyższego szczebla do szczebla tak naprawdę tego gminnego. I to w gminach musieli podjąć decyzję o włączeniu syren, co często wiązało się z tym, że słyszeliśmy, ktoś nie odebrał telefonu, kogoś nie było na miejscu, informacja przyszła za późno. Żeby to wyeliminować, obecnie są prace na to, żeby cały ten system był jednolity i możliwy do włączenia również na poziomie wyższym niż powiat. Jeżeli chodzi o słyszalność, po spotkaniu wczorajszym wiem, że po tych ćwiczeniach właśnie po to one były. Już jest wniosek o dodatkowych syrenach i wskazaniu miejsca na terenie naszego miasta, gdzie te syreny dodatkowe mogłyby zostać dodatkowo zainstalowane.
To super. Oby nigdy ta syrena alarmowa nie zawyła w następstwie ataku z powietrza na nasz kraj, no ale czasy są takie, że warto wiedzieć, co robić, gdyby ona jednak zabrzmiała. Co zatem wtedy robić, kiedy ewentualnie zabrzmi?
Warto się wcześniej przygotować, pobrać aplikację, gdzie się ukryć, która działa nawet offline, sprawdzić sobie, gdzie w najbliższym miejscu swojego zamieszkania można się ukryć. W aplikacji, gdzie się ukryć, mamy punkty schronienia, tego typu jak piwnice, garaże podziemne, słuchać komunikatów radiowych, oczekiwać na alerty RCB i stosować się do nich. I najlepiej, jak już będzie większe niebezpieczeństwo, zejść do własnych piwnic i ukryć się w nich.
Tutaj chciałem nadmienić, że często słyszymy takie słowa, nie mamy schronów, nie mamy miejsc ukrycia, nie wiemy, gdzie się ukryć, prawda? Bo to są bardzo często uwagi, które możemy słyszeć w przestrzeni publicznej. I rzeczywiście skontrolowaliśmy obiekty, które w poprzednich latach były wskazywane jako schrony na terenie naszego powiatu i żaden z nich po kontroli naszej oraz inspektora nadzoru budowlanego wskazał, że one są w złym stanie technicznym i po prostu nie nadają się, żebyśmy je wskazywali jako schrony. W ubiegłym roku weszło rozporządzenie, które wskazuje dokładnie, jakie parametry techniczne muszą mieć schrony oraz ukrycia, bo to jest taka główny podział dwóch takich miejsc schronienia. Dodatkowo są punkty schronienia, o których teraz tutaj mówimy, czyli nie spełniają albo nie wiemy, czy spełniają parametry te, które wskazuje rozporządzenie, ale do takiego pierwszego schronienia jak najbardziej mogą się nadać. Opracowaliśmy jako strażacy, uczestniczyliśmy w opracowaniu aplikacji schrony 4 lata temu bodajże, 4 albo 5 lat temu. Obecnie aplikacja Gdzie się ukryć, tu może powtórzę, gdziesieukryć.pl, jest to strona internetowa, ale również jest aplikacja, którą możemy pobrać na telefon i która wskaże miejsca, które dotychczas po weryfikacji możemy wskazać jako te tymczasowe punkty schronienia. W momencie ogłoszenia alarmu ta aplikacja zyska również dodatkowe możliwości chociażby nawigację do tego miejsca, gdzie możemy się udać. Natomiast warto się zapoznać i oprócz tego wiedzieć, że piwnica w naszym domu w tym pierwszym etapie jest jak na... będzie tam bezpieczniej, niż będziemy na przykład na otwartej przestrzeni, czy patrzyli się w okno, czy coś leci, czy nie. To jest najgorsze zachowanie, bo po usłyszeniu alarmu, nawet będąc w mieszkaniu, a sami widzimy, że czasu tutaj nie ma na rozmyślania, w mieszkaniu też powinniśmy się ukryć. I to nie ukryć się patrząc w okno, bo stoimy w najgorszym z możliwych miejsc. Zazwyczaj, jeżeli jest uderzenie, jest fala detonacyjna, to pierwsze, co to pękają szyby w oknach i z siłą wbijają się w organizm i jeżeli my widzimy szybę, to ona też nas widzi. Dlatego powinniśmy się ukryć tam, gdzie nie widzimy okien, mówi się o zasadzie dwóch ścian, często są to korytarze w mieszkaniach. To jest takie te pierwsze miejsce, gdzie w tą pierwszą fazę możemy się schronić. Śledzenie komunikatów radiowych, telewizyjnych, media, o ile będzie internet, ponieważ tutaj też odcięcie do internetu powoduje, że czasami stajemy się, nie wiemy co robić, a na to powinniśmy być zawczasu przygotowani i o tym też mówi ten poradnik bezpieczeństwa, które każde gospodarstwo domowe powinno posiadać, a jeżeli nie, to aplikacja mObywatel bądź strona, która już działa, z której już można pobrać ten poradnik. Można się z nim zapoznać. I to również dotyczy, to chciałem też panie redaktorze podkreślić, to nie dotyczy tylko i wyłącznie ataku z powietrza, o którym teraz jest najgłośniej. Bo wczorajszy dzień pokazał, że mieliśmy na terenie naszego powiatu 6 przypadków, kiedy drzewa spadły na domy i w tym przypadku też, jeżeli ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, schowanie się w piwnicy jest jak najbardziej wskazane. I o takich sytuacjach również mówi ten poradnik.
Czyli z dala od szyb i od szkieł.
Tak, to jest pierwsza podstawowa zasada, dlatego czasami nam się wydaje, że jest w jakimś obiekcie na przykład piwnica, prawda? I przecież tam się można schować, ale się okazuje, że część jest przeszkleń, lukarn, różnego rodzaju doświetleń i tak naprawdę nam wydaje się, że jesteśmy bezpieczni, a tak wcale bezpiecznie nie jest.